Dzisiaj będzie taka lekcja o posłuszeństwie w pewnym sensie. Najpierw przeczytamy sobie taki fragment z Księgi Sędziów, który będzie takim fragmentem, na którym się w pewnym zakresie oprzemy. Otworzycie sobie, jeżeli macie Pismo Święte, na Księdze Sędziów, na rozdziale trzecim. I przeczytamy sobie fragment od 23 rozdziału, 23 wersetu rozdziału drugiego. Macie? Do 3:3. Ale może jeszcze kontekst niech będzie od 19, może. Drugi rozdział, 19 werset, do 3 rozdziału, 3 wersetu, ten cały kontekst będzie.
No, do 18 może, co?
No, tak, przeczytaj od 18, nie ma problemu.
A gdy Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z każdym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego. Pan bowiem litował się nad ich jękiem z powodu tych, którzy ich uciskali i tropili. Jednak po śmierci sędziego odwracali się i psuli się bardziej niż ich ojcowie, chodząc za cudzymi bogami i służąc im, oddając im pokłon. Nie odstępowali od swoich czynów, ani od swej upartej drogi. Zapłonął więc gniew Pana przeciw Izraelowi i powiedział: ponieważ ten naród złamał moje przymierze, które zawarłem z jego ojcami, i nie usłuchał mojego głosu, ja też odtąd nie wypędzę przed nim żadnego z narodów, które pozostawił Jozue, kiedy umarł, aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana, aby po niej kroczyć, jak strzegli jej ich ojcowie, czy też nie. Pan więc pozostawił te narody, nie wypędzając ich szybko, ani ich nie wydał w ręce Jozuego. A oto narody, które Pan pozostawił, aby przez nie doświadczyć Izraela, czyli tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen o Kanaan. Aby pokolenia synów Izraela ich doświadczyły, aby nauczyły się sztuki wojennej, te, które jej przedtem nie zaznały. 5 książąt filistyńskich oraz wszyscy Kanaanejczycy, Sydończycy i Chiwici, mieszkający na górze Libanu, od góry Baal Hermon, aż do wejścia do Hamat.
I 4.
Oni pozostali, aby przez nich doświadczyć Izraela, by poznać, czy będą posłuszni przykazaniom Pana, które dał ich ojcom przez Mojżesza.
Dobrze, dziękuję. Mamy ten fragment. I tytuł dzisiejszej lekcji: test posłuszeństwa. I takie pytanie, a nie można bez niego? Pamiętacie, jak było opisane w Księdze Jozuego, kiedy Izraelici weszli do obiecanej ziemi, do Kanaanu, to Bóg obiecał wypędzić wszystkie narody przed nimi, ale już na początku pojawił się problem, ponieważ już jeden lud zawarł sojusz z Żydami i nie mogli już ich skrzywdzić. Też nie wszystkich wypędzali, nie wszystkich, jak zwyciężali bitwy, też nie wszystkich wyrzucali z tej ziemi, więc tamci tubylcy żyli razem z nimi obok. Bóg zostawił w prawie zalecenie, żeby się z tymi narodami nie mieszać, nie zawierać związków, sojuszy, żeby nie przejąć ich zwyczajów, nie zacząć czcić ich bogów. Więc też nie można było tych narodów usunąć od razu, bo ziemia nie mogła stać bezużyteczna, odłogiem. Ktoś musiał ją też uprawiać. Obywatele tych narodów byli również sługami Izraela. Ci, którzy przegrywali wojny, przegrywali bitwy, stawali się sługami zwycięzców. Ale jak pokazuje również ten fragment i inne fragmenty, bo jest ich wiele, niestety, ale teoria od praktyki bardzo się oddaliła. Nie tak łatwo było żyć obok tych narodów i nie mieszać się z nimi, nie zawierać z nimi sojuszy, nie zawierać z nimi przymierzy, nie wchodzić w koligacje rodzinne z tymi narodami. Nie było to takie proste. Niełatwo było to polecenie Pana zachować. A niestety takie związki przekładały się również na odchodzenie obywateli Izraela rodziny Izraela, bo Izrael to człowiek. Ojciec, od którego cały naród się wywodzi. Członków Izraela. Odchodzenia ich od wiary w Boga. W Boga jedynego. W Boga Abrahama, Izaaka i właśnie Izraela. I tu się pojawił problem, ponieważ jak omawialiśmy go w innych miejscach, przy innych okazjach, dużo częściej takie związki, kiedy jedna strona czci Boga Izraela, a druga czci innych bogów, bardzo rzadko, sporadycznie przekładała się na to, że ta strona, która wielbi innych bogów, przechodziła na wiarę w Boga Izraela. Zdarzały się takie przypadki. Są one opisane w Piśmie Świętym. Natomiast dużo więcej jest opisanych przykładów, kiedy było odwrotnie. I Bóg to wiedział, przekazał to Mojżeszowi, a Mojżesz przekazał to ludowi. I dopóki żył Jozue, to on tego wszystkiego pilnował. Jozue miał posłów w Izraelu. Ludzie go uważali. Bóg dawał świadectwa, że jest z nim. I póki Jozue żył, to jego autorytet sprawiał, że naród trzymał się Pana. Lepiej, gorzej, ale się trzymał, bo też bałwochwalstwo się wdzierało, ale nie przybierało ono takiej drastycznej formy, że było odejściem od Pana albo traktowaniem go na równi z kultem Boga Jahwe. Ale kiedy Jozue zmarł, bo tak się zaczyna Księga Sędziów, to jeszcze to pokolenie, które pamiętało Jozuego, oni się trzymali słowa, trzymali się prawa, ale już ich dzieci zaczęły pomału od tego odchodzić. Przestały pilnować zaleceń. I Bóg powiedział to, co przeczytaliśmy. Czyli Izrael nie pozostał wierny Panu. Nie pozostał. Nie pozostał. Więc Bóg podjął decyzję jaką?
Że nie wypędzi przed nimi tych ludów.
Że nie wypędzi tych ludów przed nimi, pozostawi je, żeby, co jest napisane? Żeby doświadczyć Izraela, żeby też nauczyli się walczyć, ale żeby doświadczyć Izraela, jaki będzie ich stosunek do posłuszeństwa Bogu i jaki będzie ich stosunek do tych narodów. Czyli te narody zostały jako test posłuszeństwa. A test posłuszeństwa dlaczego był potrzebny? No, mamy w tekście wszystko. Robert przeczytał.
Aby przez nie doświadczyć zdrowia?
Czy będą przez zdrowia?
Ale ja zadałem inne pytanie. Aha, na to już pytanie sobie odpowiedzieliśmy. Ja zapytałem, po co test?
Żeby sprawdzić, czy będą posłuszni Bogu.
No to już powiedzieliśmy. Czy będą posłuszni Bogu. Ale po co ten test, żeby sprawdzić? Po co w ogóle sprawdzać? Kogo się sprawdza?
Ktoś, kto nie jest sprawdzony jeszcze.
Kto nie jest sprawdzony, kto nie jest pewny.
Aby przez nie doświadczyć Izraela, tych wszystkich, którzy nie zaznali żadnych wojen Kanaan.
Tak.
To oni nie walczyli.
Czy oni będą walczyć, czy oni będą wchodzić w sojusze? Na ile będą posłuszni Bogu, bo Bóg wydał polecenia. Kiedy wchodzili do ziemi obiecanej, to oni mieli walczyć z tymi narodami, mieli przeciwstawiać się im, wypędzać ich z lepszym lub gorszym skutkiem, ale tu chodziło o pewną postawę, o pewne założenie i to jest założenie wytyczna, nie tymczasowa, to była wytyczna stała do osiągnięcia celu. Aż cel został osiągnięty, nikogo nie ma. Bo to nie jest tak, że Pan sam ich usunął, że oni wymarli, sami się przesiedlili, nie. Bóg usuwał ich poprzez to, że dawał zwycięstwa w bitwach. Sprawiał, że te narody same zaczynały wojny z Izraelem. Sami zawiązywali sojusze, żeby usunąć Izraelitów z ziemi, którą dał im Bóg. Więc Pan pozostawił te narody w ziemi Kanaan wraz z Izraelitami i kontakt z tymi narodami miał być testem dla przyszłych pokoleń Izraela, tak jak mamy napisane w 4 wersecie 2 rozdziału. Czy będą posłuszni przykazaniom Pana danym przez Mojżesza ich ojcom? Bo to są już kolejne pokolenia. Wcześniej jest napisane i później jest napisane, że jak przeczytacie do 6 i dalej wersetu 7, że niestety, ale co oni robili? Przeczytajmy dalej. Jeszcze 5, 6, 7 werset.
Tak więc.
No czytaj.
Tak więc synowie Izraela mieszkali pośród Kananejczyków, Hetytów, Amorytów, Peryzytów, Hiwitów i Jebusytów.
Dalej.
I brali sobie ich córki za żonę.
Za żony. No, czytaj dalej.
A swe córki dawali ich synom i służyli ich Bogom. I synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana. Zapomnieli o Panu, swym Bogu i służyli Baalom i Galom.
Tak. Miał być przeprowadzony test. Przeszli test?
Nie.
Generalnie jako zbiorowość nie przeszli test. Oczywiście historia pokazuje, że byli tacy, co ten test przechodzili. Byli ludzie, którzy w tym całym zamieszaniu, w tym całym bałaganie, który się pojawił w czasie, kiedy, jak mówi Słowo Boże, każdy czynił, co uważał za słuszne, to byli tacy, co uważali za słuszne to, co należało czynić. I oni też są wymienieni w Słowie Bożym. Między innymi są to sędziowie opisani tutaj. Ale nie tylko oni. Ale większość, ogół jako całość, niestety to posłuszeństwo zgubiło się. I test jako zbiorowość Izrael nie zdał. Oni go nie przeszli. Czyli test posłuszeństwa. Czy można było bez niego? Czy Bóg mógł usunąć te narody? Mimo ich postawy. Mógł. Więc dlaczego tego nie zrobił?
Może samym Izraelitom pokazać, że...
W tekście jest. W tekście jest odpowiedź. Dwudziesty werset drugiego rozdziału.
No tak, no. Ponieważ ten naród złamał moje przymierze, które zawarłem z jego ojcami i nie usłuchał mojego głosu.
Ja też nie wypędzę. Niech będzie on testem. Test pokazał, że Izrael nieposłuszeństwo ma w sercu. To jest pewna postawa. Byli tacy, którzy mieli w sercu postawę posłuszeństwa. Pamiętacie historię Rut Moabitki? A pamiętacie, do jakiej rodziny dołączyła? Pamiętacie?
Tak, Jezusa.
Dołączyła do...
Rahab.
Do Rahab, ale dołączyła do ludzi, którzy byli posłuszni Bogu. Bo nawet... Noemi zrozumiała w pewnym momencie, że postąpiła źle rodzina jej i wróciła do domu. Miała świadomość tego, że konsekwencje tego spadły na nią. Ale tak się potoczyła historia, że tak? Wiemy? Tak się potoczyła jej historia, że nie została bez potomka. Prawda? Że ktoś potem ją wykupił. Bo trafiła na posłusznego Bogu człowieka. I takie historie również są. Natomiast to są takie perełki pośród sytuacji, które były zupełnie inne. I ta historia posłużyła mi zapewne jako takie podłoże do pewnych przemyśleń, kiedy to czytałem, do zastanowienia się nad samym sensem testowania. Biblia bardzo dużo mówi o testach, o wypróbowywaniu, o sprawdzaniu, o doświadczaniu. Pamiętacie, jaki test miał Boaz? No mieliście, niedawno przecież była ta księga rozważana. Jaki test miał Boaz? posłuszeństwa Bogu, posłuszeństwa prawu. Ten człowiek postąpił zgodnie z prawem. Wiedział, że ktoś jest przed nim. Poszedł, wszystko zrobił zgodnie z prawem. Potem zgodnie z prawem wziął sobie Rut za żonę. Wszystko było zgodnie z prawem. Ten człowiek miłował porządek. I test pokazał, że on stanął na wysokości zadania. I tak samo ci, którzy nie stanęli na wysokości zadania, którzy są opisani między innymi w Księdze Sędziów, ponieważ za każdym razem Izrael wracał do starych nawyków, dają świadectwo tego, czy człowiek jest chętny coś zrobić, czy nie. Czy w jego potrzebą jest chęć posłuszeństwa, czy w jego sercu drzemie chęć nieposłuszeństwa. Bo człowiek, który deklaruje posłuszeństwo, ale w jego sercu drzemie chęć nieposłuszeństwa, to ta deklaracja wcześniej czy później odmieni się, ponieważ nawet jeśli on wytrzyma przez jakiś czas we właściwej postawie, to ona nie jest zakorzeniona w nim. I ona wcześniej czy później dojdzie do głosu to, co gdzieś drzemie w tym człowieku. Ale jeśli w tym człowieku drzemie chęć i pragnienie posłuszeństwa, to nawet kiedy on zrobi coś źle, to on potem wróci na właściwą drogę. Dlaczego? Bo on ma pragnienie właściwej postawy. I tu był problem Izraela. Ten test miał pokazać, co jest w ich wnętrze. Co drzemie w każdym Izraelicie we wnętrzu. Jest okazja. Zrobisz tak, czy nie zrobisz? I jak to się ma do nas? Spróbujmy sobie popatrzeć na kilka fragmentów. Takich bardziej znanych, żeby to nie było jakieś takie trudne, żeby to było dość proste do zrozumienia. List Jakuba, zobaczcie, pierwszy rozdział, bardzo znany fragment. Zaczynamy nawet od początku czytać, pierwsze, drugi, trzeci, czwarty werset, zobaczcie. To już tam się zaczyna o czym?
Próby.
Test się zaczyna. Ale mamy werset 13 i 14. I chciałbym, żebyśmy je przeczytali.
Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci.
Tak. Zauważcie, że kiedy człowiek się opamiętuje i chce być posłuszny Bogu, to Bóg mu pomaga. Podobnie jak pomagał Żydom. Dawał im wygrywać wojny. Dawał im zwycięstwa. Często szedł i walczył za nich, prawda? Problem polegał na tym, że kiedy Izraelici zwyciężali, to jednocześnie ponosili klęski. Jakie? No, przestawali być posłuszni. I w niektórych miejscach Słowa Bożego jest to ujęte w taki sposób, że Bóg przez proroka mówi, że Izrael utył, że za dobrze mu jest, że powodzenie i sukcesy powodowały, że pojawiała się postawa takiej pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, braku ostrożności. I ten fragment, zobaczcie, z Jakuba mówi o czym? że to prawda, że Bóg zmienia życie człowieka. Ale są rzeczy, które zostają. Każdy bywa kuszony przez... Zostają pożądliwości. Nie wszystko nagle w cudowny sposób ucieka. Są rzeczy, od których Bóg uwalnia. Jak czytamy, tak porównuje pewne rzeczy, żeby zobrazować to, żeby historia Izraela była takim obrazem tego, co się dzieje często w naszym życiu duchowym. Jak Izraelici weszli do ziemi obiecanej, to przecież tyle nadprzyrodzonych rzeczy się działy. Przecież nie musieli budować tamy, żeby zatrzymać Jordan. Jordan w nadprzyrodzony sposób, cudowny, Bóg osuszył na tyle, żeby mogli przejść suchą nogą. Potem, kiedy walczyli pod Jerychem, to przecież nie zdobywali murów. One runęły poprzez Bożą ingerencję. Ale dalej musieli już walczyć. Więc są pewne rzeczy, które Bóg robił za nich, ale były też pewne rzeczy, które oni musieli zrobić sami. Ale to, co Bóg zrobił, to Bóg zrobił. Ale często było tak, że to, co mieli zrobić sami, nie robili. I to się Bogu nie podobało. I podobnie jest, jak przeniesiemy takie podobieństwo, zrobimy, to podobnie jest w naszym życiu. Są rzeczy, które Bóg nam zabiera. I opowiadamy o tym na początku szczególnie, na prawo i lewo. Jesteśmy tak szczęśliwi Bożym cudem, że moglibyśmy wejść na wieżę i krzyczeć o tym. Ale są też rzeczy, które nas zostają. Dlatego Jakub mówi, że każdy jest kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają, nęcą go. Dlaczego? Bo nadal jesteśmy w tych ciałach, które Królestwa Bożego nie odziedziczą. I są rzeczy, z którymi musimy sami walczyć. Nie zawsze odnosimy zwycięstwa. Tak jak Izrael nie zawsze zwyciężał. Ale chodzi o to, czy ty chcesz walczyć, czy ty chcesz to oswoić. Czy ty chcesz wejść w sojusz z tym, z czym powinieneś walczyć. Czy ty masz nastawienie na posłuszeństwo Bogu. Czyli jeśli jest coś, co jest moim wrogiem, to ja chcę z tym walczyć. Ja nie chcę przyjąć tego jako części mojego życia. Tak jak Bóg mówi, nie wchodźcie w sojusze. Oni są między wami, ale to nie oznacza, że wy macie żyć razem. Macie żyć obok. Bo w innym miejscu mówi, wy jesteście wybrani. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Ludem wybranym. Żebyście byli świadectwem w miejscu, w którym żyjecie. Wy macie się od nich odróżniać. I są rzeczy, które Bóg w naszym życiu zostawia. Inaczej by nie było tego fragmentu z listu Jakuba. Zobaczcie również Tymoteusza, pierwszy list do Tymoteusza. 6:9.
A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokusy i w sidła oraz w wiele głupich i szkodliwych pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu.
Tak. Jest coś takiego jak chęć bogactwa. Ktoś powie, ja nie mam chęci bogactwa. No to dobrze, to masz inną. To masz inną pożądliwość, masz inną słabość, która cię próbuje wziąć w niewolę. Albo z nią zawrzesz sojusz, albo będziesz w kontrze do niej. Może sobie nie będziesz radził od razu, może nie będą to same zwycięstwa, ale czy w twojej głowie jest nastawienie? Dopóki ona jest, Ja walczę. Nie chcę się poddawać. Izrael miał walczyć. Mieli nauczyć się orężem władać, czyli bronią. Zobaczyć, jak to jest. I opowiedzieć się, po której stronie. Zobaczcie kolejny fragment, drugi list Piotra 2,9. Tam jest kontekst, ale chodzi mi o tą kwestię, która jest zawarta w tym miejscu, w tych zdaniach. Wersetu 9.
Umie Pan pobożnych wyrwać z pokusy, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby byli ukarani.
Tam jest mowa o Locie. Jeśli spojrzycie na kontekst, tam jest mowa o Locie. I Lot został uratowany. Nie opisujemy całej historii Lota, bo ona jest wielopłaszczyznowa. Tam się wiele rzeczy wydarzyło. Ale Piotr zwraca przy okazji tej historii uwagę na jedną konkretną rzecz. Że Bóg daje wyjście i daje zwycięstwo, jeśli się za nim idzie. Jeśli masz próby, a ty najlepiej wiesz, gdzie jest twój słaby punkt. Czego ci Bóg nie zabrał, choć chciałbyś, żeby ci zabrał. Nie zapominaj tego, co ci zabrał. Bądź wdzięczny Bogu za to, że masz tylko tych wrogów, a nie jeszcze 10 więcej. Ale pamiętaj, jeśli coś zostało, to ustal, czy to jest twój wróg, czy trzeba z nim zawrzeć sojusz. Ponieważ jeśli zawrzesz z nim sojusz, to tylko ci się wydaje, że będzie pokój. Ten sojusznik cię zje. Tak jak zostali pochłonięci przez tych, z którymi zawierali sojusze Żydzi. Te narody ich najeżdżały i po to powstawali sędziowie, żeby wyzwalać. To nie było tak, że te narody, które tam mieszkały, czy to byli Filistyni, czy czytaliśmy Jebusyci, czy Peryzyjczycy, że oni powiedzieli, chętnie będziemy z wami żyli w zgodzie. Wy sobie, my sobie. Nie. Kiedy oni zobaczyli, że Żydzi są słabi, to najeżdżali ich. Rabowali, brali w niewolę, czynili swoimi niewolnikami. Tam nie było zgody. Wolność pojawiała się wtedy, kiedy sędzia wyzwalał. Wtedy przez kilkanaście, kilkadziesiąt czasami lat była wolność. Ale potem Izrael znowu wracał, zamiast nauczyć się, że nie należy już wracać tam, bo to już mamy nauczkę, znowu wracał. I historia się powtarzała. I tak może być również w naszym życiu, z naszymi rzeczami, z które Bóg nam zostawił. Z tymi rzeczami, które nam się nie podobają, których wolelibyśmy, żeby w życiu nie było, nasze pożądliwości, nasze pragnienia, nasze słabości, jak to nazywamy. I pytanie, czy czas, który minął, a one nie znikają, czy z czasem nie jest tak, że jesteśmy zmęczeni walką, zmęczeni wojną i ciągłym trzymaniem miecza w ręku i myślimy sobie tak, już nie dam rady dalej walczyć. Trzeba zawrzeć pokój. Tak myśleli Żydzi, podobnie. I przenosząc to na taką inną płaszczyznę naszego życia, warto się zastanowić, czy nas nie męczy walka. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi tutaj, że macie walczyć, aż ich już nie będzie. Aż całkowicie ich usuniecie. A my walczymy, 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 walczymy. Kto walczy, to wie. Kto nie walczy, to nie wie. I końca nie ma. Jedna walka wygrana, druga przegrana. 5 razy wygrałeś, 6 raz porażka. Potem znowu walka, ale ciągle jest walka. Ciągle jest walka. I zauważcie, że Bóg mówi, że patrząc na Izraela, to w tej walce nie było nic złego. Dlaczego? Bo walczyli dlatego, że byli po stronie Pana. Że nie uważali tego tam. I Bóg dawał wyjście z pokus, dawał wyjście z prób, dawał przejść i zachować wiarę. I zobaczcie jeszcze jeden fragment. Apokalipsa, 3 rozdział, 10 werset. Tam jest list, nie pamiętam, który to zbór, zaraz zobaczymy. 3 rozdział Księgi Objawienia. Werset 10. Zaraz sprawdzimy, do jakiego to zboru jest list. Do Filadelfii, tak? Okej, do Filadelfii. I co jest w wersecie 10?
Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi.
Tak. Ty zachowałeś moje słowo. I to, co przyjdzie na nieposłusznych, nie przyjdzie na ciebie. Ty wytrwałeś w godzinie swojej próby, więc tamta na ciebie nie przyjdzie. I teraz jest dobre pytanie. To kiedy jest nasza meta? Kiedy my osiągniemy, kiedy my w końcu już nie będziemy musieli walczyć?
Będziemy z Panem.
I nie będziemy musieli być nieposłuszni Bogu. Kiedy nie trzeba będzie walczyć i zawierać sojuszy. Mamy list do Koryntian. Bardzo ciekawy fragment. Będziemy go studiować za jakiś czas. Rozdział 15.
Pierwszy, drugi?
Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, od wersetu 51 do 59.
Oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni niezniszczalni. A my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przyodziać się w to, co niezniszczalne, a to, co śmiertelne, przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co zniszczalne, przyoblecze się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci twoje żądło? Gdzież jest o piekło twoje zwycięstwo? Żądłem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. A tak, moi mili bracia, bądźcie stali, niezachwiani, zawsze obfitujący w dziele Pana, wiedząc, że wasza praca nie jest daremna w Panu.
Dopóki żyjemy w tym ciele, walczymy. Walka się skończy dopiero, kiedy nasze ciała zostaną przemienione albo zmartwychwstaniemy w nowych ciałach. Wtedy odpoczniemy od walki, ale też nie będzie to w konflikcie z posłuszeństwem Bogu. Bo dzisiaj możemy się, nam się wydawać, że już nie walczymy. Zawarliśmy sojusz. Skoro nie mogę tego zwalczyć, to muszę to zaakceptować. Niech tak będzie. Problem polega na tym, że kiedy ty zaakceptujesz to, to za chwilę to pójdzie dalej, 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 dalej. Do tego dołożą się kolejne rzeczy. I nagle się okaże, że jesteś w takiej ciemności, że już sam nic nie widzisz i nie rozumiesz. I o tym pisze Jan w swoim pierwszym liście. Ale kiedy walczysz? Kiedy stoisz z bronią w ręku, jak to obrazowo można powiedzieć po wojskowemu, to walczysz. Ale twoja walka się skończy nie tu i teraz, To nie jest tak, że nagle coś się usunie z twojego życia, bo tamte się usunęły, no to tylko kwestia czasu, żeby te. Tak? I twoim pragnieniem jest, żeby już takim wolnym być, patrzeć na innych, jak to oni sobie nie radzą, a ja już sobie radzę. Nie dorosłeś do tego. Wpadłbyś w pychę, miałbyś kolejny problem. To ciało nie odziedziczy Królestwa Bożego. Bo pycha, wyniosłość, patrzenie na innych z góry również jest grzechem. Bo test ma pokazać naszą postawę serca. Doświadczenia i próby, które na nas przychodzą, pokusy, które na nas przychodzą, mają pokazać, czy my mamy potrzebę iść za Panem. Czy my mamy potrzebę iść za naszymi pożądliwościami? Czy my chcemy walczyć z wrogiem? Czy my chcemy z nim sojusz zawierać? Wnioski. Są rzeczy, które zabiera Bóg, ale są rzeczy, które sami musimy usunąć albo z nimi walczyć. Nie wszystko usuwamy, nie damy rady. Ponieważ póki żyjemy w tych ciałach, to one swojego się domagają. Dlatego Paweł mówi w liście do Rzymian w 7 rozdziale, że dzięki Bogu, że nie będę musiał wiecznie w tym ciele żyć. Trzeci wniosek. Życie bez prób dopiero po sprawdzeniu wierności. A nasze życie jest testem wierności. Nasze całe życie. Nie do jakiegoś momentu. Nasze całe życie. Zagrożenia są po to, żebyśmy mogli wydać świadectwo, w którą stronę idziemy. Pokusy to poznanie prawdy o nas samych. Bo często jest tak, że patrząc na innych, patrząc na ludzi, którzy nas otaczają, na naszych sąsiadów, znajomych, widząc, jak oni sobie nie radzą z wieloma rzeczami często, siebie widzimy w dużo lepszym świetle. Ale kiedy przychodzi pokusa, kiedy przychodzi doświadczenie, nie dość tego, kiedy my w nim nie wytrzymujemy i ulegamy, wtedy uświadamiamy sobie, że się niczym nie różnimy od nich.
Dostajemy pstryczka w nos.
I nasza duma i patrzenie na siebie nagle bardzo nisko się z wysoka bardzo nisko się pojawia. Spada.
No, takie było powiedzenie, kupuj ziemię wody. To będzie
kiepło troszkę. Może, może i tak. Może nie. Ja mam jeszcze parę innych. Czyli pokusy są poznaniem prawdy o nas samych. Bo wtedy się okazuje, jacy jesteśmy. Wierność. Wierność jest doskonała, dopóki nie zostanie poddana testowi w naszej głowie. Panie, ja to... On tak, ja nie. Ale przychodzi test tej wierności i my nie wiemy, co zrobimy. Bo jedno to jest określić, że coś jest złe, a drugie to jest potępić, uważając, że ja to nigdy. sprawdzian. Im dłuższy, tym trudniejszy. Im dłuższy sprawdzian, tym jest trudniejszy. Najlżej się przychodzi krótkie. Przeszło, spiąłem się, przeszło, minęło, jest dobrze. Ale czasami jest tak, że nasza próba trwa i trwa i trwa i trwa i końca jej nie ma. Ale Słowo Boże mówi, że nie jesteśmy sami. Chcesz doświadczyć mocy Bożej? To właśnie w próbie. Nie wtedy, kiedy jest dobrze. I wtedy Izraelici doświadczali tego. Doświadczali pomocy Bożej wtedy, kiedy do Niego wołali, kiedy mówili: Boże, przepraszamy, źle zrobiliśmy. Zaczynali wyrzucać z domów te wszystkie bożki, które mieli. Mobilizowali się do posłuszeństwa Bogu. Pan ich wysłuchiwał, litował się nad nimi. Próba mijała, a oni wracali. To, co pozostało w naszym życiu i w życiu Izraela, to jest mój wniosek. Z jednej strony było to przekleństwo. Dlaczego? Bo oni byli wciąż narażeni. Nikt nie chce żyć w ciągłej presji i narażeniu. Nie postrzegasz tego jako coś właściwego. Ale z drugiej strony to, co pozostało, było błogosławieństwem. Ponieważ mobilizowało do jakiejś postawy, bo zawsze był wybór. Więc to, co pozostało w naszym życiu, pytanie, jak to traktujemy? Czy to nas motywuje do posłuszeństwa? Co mamy w naszych głowach? Czy to jest dla nas przekleństwem? Jak widzimy to, co zostało w naszym życiu? Bo pamiętajmy, to nie będzie trwało wiecznie. Bo kiedyś to, co jest złe w naszym życiu, nasze ciała, zostaną nam zabrane. One nie odziedziczą Królestwa Bożego. Dostaniemy nowe. Ale pytanie, jak my podchodzimy do prób i doświadczeń, które są w naszym życiu, z zewnątrz i z wewnątrz? Czy to nas motywuje do trwania w Bogu? Czy to nas motywuje do odejścia od Pana? W jakikolwiek sposób. Czy jakieś jeszcze wnioski macie? Bo ja już swoje przedstawiłem.
Ja mam taki wniosek, że ja tutaj tak widzę Bożą taką sprawiedliwość, Bożą łaskę i taką mądrość.
A w czym ty widzisz łaskę i mądrość?
Nawet w tym momencie właśnie jakby Bóg, no jak to powiedzieć, po prostu, że Bóg nie
mówi. No to pomyśl, żeby ubrać to słowa i wtedy tak, powiesz, kto jeszcze miałby coś do powiedzenia. Zastosowanie w takim razie. Już wiesz, co powiedzieć?
Nie jeszcze.
Zastosowanie. Mój test, albo moje testy. Co mogę o nich powiedzieć? W którą stronę jest mi bliżej w moich testach? Wojna czy sojusz? Bo mogą być różne bitwy w naszym życiu. Najczęściej wojnę toczymy tam, gdzie nam dobrze wychodzi. A tam, gdzie jest masa porażek, to wolelibyśmy sojusz, bo ile razy można przegrywać. Więc pytanie, gdzie mi bliżej? Czy jestem konsekwentny? Wierność. Co to znaczy w moim życiu? Jak określę wierność Bogu w moim życiu? Czym ona jest? Co to jest konkretnie? Wytrwałość w walce, jak mi idzie? Jak mi idzie wytrwałość w walce? W próbach. I to prawda, Sylwia. Bóg jest łaskawy, Bóg jest dobry. Natomiast to jest lekcja o nas. Jak my traktujemy Bożą dobroć, Bożą łaskawość? Czy wyciągamy lekcje z historii Izraela? Czy nie? Czy żerujemy na Bożej łaskawości? Czy Boża łaskawość sprawia, że mamy bojaźń przed Panem i nie chcielibyśmy, żeby Jego miłosierdzie było nadużywane w nas? Nie chcemy nadużywać Jego miłosierdzia. Pytanie, jak my podchodzimy do tego? Więc jest to bardziej lekcja o nas i o naszych postawach, naszym myśleniu, naszym postępowaniu. W stosunku do Bożego miłosierdzia. Co tam jest? No to czytaliśmy. No, no tak. Natomiast patrzmy na historię Izraela kompleksowo. Z jednej strony Bóg powiedział, że wprowadza ich do odpocznienia. Tak? Że będą już tam, super będzie. Z drugiej strony, jak patrzymy na prawo, to w prawie są zawarte fragmenty, zalecenia, które mówią, co mają robić, kiedy tam wejdą, żeby nie zawierali małżeństw. Żeby nie zawierali sojuszy. To znaczy, że tamci zostaną ludzie. Jeżeli macie pośród nich się odróżniać, to znaczy, że pośród kogoś, kto tam będzie. Więc to nie jest tak, że Bóg wprowadził Izraela i tam wszystko zniknęło, tak jak zaobserwowaliśmy to. Ale chodziło o postawę, o to, jak podejdą do tego, co zastali i z czym będą musieli walczyć. Bo dopóki byli posłuszni Bogu, to Bóg był z nimi. Jak przestawali być posłuszni Bogu, to zawierali sojusze z kimś innym niż Bóg. I bardzo źle się to dla nich kończyło. Bo ci, którzy mieli być ich sprzymierzeńcami, okazywali się ich wrogami. Jeszcze w innym miejscu, nie pamiętam, kto to mówi, Jeremiasz, czy nie pamiętam już dokładnie kto, czy który z mniejszych proroków, że Bóg mówi, będę patrzył, czy to może Ezechiel, że będę patrzył, jak wasi kochankowie, tak w przenośni, was gołocą, niszczą was, łupią was. Czyli mieliście sojusz z kimś tam, z jakimś narodem, Izraelici mieli, czy z narodami. Bóg mówi, to jest na zasadzie bo to była zdrada Boga, tak? I to jest jak kochanka z kochankiem. Jak żona, która zdradza męża z kochankiem. I mówi, wy liczyliście na jego uczucie. Ale nie oczekujcie tego. Oni wam dobrze nie życzą. Bo życzy wam dobrze Bóg. I tak jest również w naszym życiu. Pamiętajmy. To, co zostało ze starego w naszym życiu, nie jest naszym przyjacielem. Jest naszym wrogiem. I zostanie naszym wrogiem do momentu, dopóki my pozostajemy w naszych ciałach. To jest nasz wróg. Jak to w jednym filmie powiedzieli, wróg śmiertelny. Najgorszy ze wszystkich. Pożądliwość, która pocznie, a potem poszło już. To ja tyle, żeby się nie kręcić w kółko. Dziękuję Wam za uwagę. Tak, pomódlmy się.